Nawiążę jeszcze do pieśni, które śpiewamy. Dziękuję bardzo Tomkowi za te miłe słowa. Natomiast chcę jednak wrócić do tego, że najważniejsza jest pieśń, to jaką pieśń śpiewamy, bo są pieśni i pieśni. Są pieśni takie, które pobudzają do uwielbienia Boga. Są pieśni takie, które nawet jak to ma 6 zwrotek, się nie dłużą i nam nie nudzą. Są pieśni, które rzeczywiście w jakiś sposób, można powiedzieć, przygotowują nas do uwielbienia, do tego, by być otwartym na Boże Słowo. No, są też pieśni, które się śpiewa, żeby się śpiewać. No, nawet w najbardziej dostojnym śpiewniku jest sporo, bym powiedział, prymitywnych melodyjek, jakieś polki, walczyki, jakieś tam różne takie rzeczy, które no, po prostu są, bo są, śpiewa się, bo się śpiewa. No, dobrze jest, jeśli umiemy dokonywać również w tym zakresie właściwego wyboru. To nie chodzi o styl, bo styl może być taki czy inny, bardziej tradycyjny, bardziej nowoczesny, ale pytanie, czy za tą pieśnią właśnie stoi coś, co nas do czegoś rzeczywiście pobudza, otwiera nasze serca, motywuje, czy po prostu no, pozwala jedynie w jakiś tam sposób przetrwać kilka minut nabożeństwa. Podarowałbym sobie ten wykład o muzyce, czy też mini wykład o muzyce, ale zdecydowałem się go jednak powiedzieć, dlatego że pozwala mi on dość płynny sposób przejść do tego, co chcę dzisiaj mówić. Bo są pieśni i pieśni, tak jak powiedziałem, ale chcę dzisiaj powiedzieć o czymś dużo bardziej poważnym. Może zabrzmi to teraz trochę kontrowersyjnie, ale chcę powiedzieć dzisiaj o tym, że jest wiara i wiara. Jest modlitwa i modlitwa. I nie wystarczy czasami właśnie po prostu wierzyć, nie wystarczy czasami po prostu się tylko modlić. Bo można robić to w sposób taki, który zmienia nasze życie, zmienia rzeczywistość wokół. Można to robić w taki sposób, że, tutaj znowu powiem rzecz kontrowersyjną, że raczej nam to zaszkodzi niż pomoże. Brzmi groźnie, prawda? Ale zwrócimy się do Słowa Bożego i myślę, że w Słowie po prostu znajdziemy wyjaśnienie, znajdziemy wskazówki. I chciałbym, abyśmy ten temat potraktowali w sposób taki poważny, choć chwilami może będzie nawet śmiesznie i wesoło. Jest też pewne wyzwanie logistyczne, bo chciałbym dzisiaj, mając stosunkowo ograniczony czas, rozważyć dwa rozdziały. Będą to dwa rozdziały z pierwszej księgi Samuela. Ale może nam się uda. Ja je całe przeczytam, ale nie będę czytał od początku do końca teraz, tylko będę czytał fragment, parę słów komentarza do tego fragmentu i potem pójdziemy dalej. I mam nadzieję, że w ten sposób dojdziemy po prostu do końca i dojdziemy do tak zwanej puenty, dojdziemy do końcowych wniosków. Pierwsza księga Samuela, rozdział 13 i 14. Są to historie z życia Saula, z życia tego pierwszego takiego bardzo nieszczęśliwego króla izraelskiego. Króla, do którego życia, do którego historii ja osobiście dość chętnie wracam. Chętnie, nie wiem, czy jest tutaj najlepszym słowem, ale Saul dla mnie jest taką postacią niezwykle uniwersalną. On sobie skupia bardzo wiele z tych rzeczy, które w człowieku siedzą i to niezależnie od tego, czy to chodzi o człowieka starożytnego, czy współczesnego. Doskonale w życiu Saula widać wszystkie lęki, jakie człowiek ma. Widać to, jak człowiek sobie nie radzi z okolicznościami, jak sobie człowiek nie radzi z nową rzeczywistością. I widać też niestety to, jak człowiek sobie nie radzi z Bogiem. Nie radzi sobie z Bogiem, no oczywiście nie dlatego, że to gdzieś wina leży po stronie Boga, ale nie radzi sobie z Bogiem dlatego, że ma do Niego niewłaściwy stosunek, ma do Niego niewłaściwe podejście. Nie potrafi Bogu zaufać. Nie traktuje Boga jako kogoś bliskiego, jako kogoś, kto jest kimś takim, jakim był właśnie dla Dawida. Takim pomocnikiem, takim przyjacielem, takim przewodnikiem, takim światłem na drodze. I dlatego właśnie Saul jest taki uniwersalny, bo po prostu on te wszystkie błędy, jakie my jako ludzie popełniamy w życiu, błędy, jakie popełniamy w stosunku do okoliczności naszego życia, błędy, jakie popełniamy w stosunku do relacji naszej z Bogiem, no jemu się akurat one przydarzyły. I tak jak często właśnie powtarzam, gdy sięgam do Starego Testamentu, zostało to napisane dla naszego pouczenia. Więc będziemy dzisiaj patrzeć na historię tego nieszczęśliwego człowieka po to, aby się czegoś nauczył. Przeczytajmy może najpierw właśnie z 13 rozdziału wiersze od trzeciego do siódmego. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei. To też, gdy Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju. I cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską oraz że Izrael stał się obmierzłym dla Filistyńczyków, lud podążył na zew Saula za nim do Gilgal. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo jak piasku nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Bet-Awen. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach. A znaczna część przeprawiła się przez Jordan, do ziemi Gad i do Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. Saul nie tylko skupia w sobie właśnie wiele takich problemów, z którymi sobie człowiek nie poradzi, ale Saul też jest o tyle ciekawy, że to nie był byle kto. My często patrzymy na niego przez pryzmat jego błędów i porażek. Natomiast Saul był dzielnym wojownikiem. Warto o tym pamiętać. Możemy obrócić kartkę i zobaczyć, jak sobie Saul w 11 rozdziale poradził z Amonitami. Możemy zobaczyć, że to nie było tylko, że to był nie tylko kunszt militarny, ale to było też działanie ducha. Saul był w tym momencie doskonałym narzędziem, którego Duch Boży pobudził do odwagi do działania. 14 rozdział, ten, który będziemy trochę dalej rozważać, zawiera wiersz 47 i 8, gdzie jest powiedziane wyraźnie o Saulu, że to był mężny i dzielny wojownik. Problemy, jakie ludzie spotykają, z jakimi sobie nie potrafią poradzić, często nie biorą się z tego, że nie wiem, oni są głupi, nieprzygotowani czy słabi. Ale nawet najdzielniejszy człowiek czasami może się po prostu znaleźć w sytuacji, która go przerasta. I tutaj mamy taką sytuację. No Saul tutaj już jest królem, już działa, ma wojsko, już zorganizował państwo, ma za sobą zwycięskie bitwy, zwycięskie wojny, ale widzimy, że tutaj z tymi Filistynami coś poszło nie tak. Nie wiem, może Izraelici zaskoczeni zostali tym, że tych Filistynów się zebrało tak dużo. Może zaskoczyła ich szybkość reakcji Filistynów. W każdym razie nagle okazało się, że ten duch odwagi, ten duch walki gdzieś prysł. I zapanowała, można powiedzieć, pewnego rodzaju panika. Saul wycofał się do Gilgal. Oznacza to, gdybyśmy mieli mapę, moglibyśmy na to spojrzeć, oznacza to, że Saul nie mniej, nie więcej, tylko po prostu oddał kraj w ręce Filistynów. Gilgal jest blisko Jerycha, Jerycho jest blisko Jordanu. To jest wschód. I Filistyni napierali z zachodu, więc możemy sobie to wyobrazić. Wszystko, znaczy najważniejsze części Izraela, łącznie z tym miejscem, gdzie później powstała Jerozolima, najważniejsze miasta, siedziby Judy, Benjamina, były na zachód od Gilgal. Saul się wycofał, de facto oddał kraj w ręce Filistynów. Też to nie musi oznaczać nic złego. Wojskowość na coś takiego jak taktyczny odwrót. Czasami trzeba się wycofać, by przegrupować się, zebrać siły i uderzyć ponownie. Więc tutaj jeszcze pół biedy. No, można powiedzieć taktyka ryzykowna, ale jeszcze można coś tutaj może się spodziewać, że wyjdzie coś z tego dobrego. Tyle tylko, że zobaczymy, że Saul tak naprawdę w tym momencie jest kompletnie zagubiony. On nie rozumie ani tego, co robi Bóg, ani tego, co się wokół niego dzieje, ani w pewnym sensie nie rozumie nawet samego siebie. Przeczytajmy kolejne wiersze, od 8 do 14. I czekał, czyli Saul czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pieszczał ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski Pana przed obliczem Pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On ci nadał, Pan by utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Widzimy z tych wierszów, że ten manewr Saula nie miał żadnego głębszego znaczenia. To z tego działania nic nie wyniknęło. Można powiedzieć, że jedyne, co Saul uzyskał, to było to, że oddał kraj w ręce Filistynów, którzy w tym momencie zaczęli go plądrować. Saul się przestraszył i się wycofał. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale Saul w tym czasie szukał Boga. I znowu, oczywiście, gdyby to polegało na tym, że Saul przed bitwą szuka Boga, że Saul przed bitwą radzi się Boga, że Saul przed bitwą rozmawia z Bogiem, to wszystko w porządku. Ale Saul, z tego, co tutaj widzimy, to nie spędził tych 7 dni w Gilgal na szukaniu Boga, na rozmowie z Bogiem. On spędził te 7 dni czekając na to, aż zostanie złożona ofiara. W tym czasie działy się straszne rzeczy. Kraj był plądrowany. Ludzie od niego uciekali. Morale siadło. Ten człowiek nie miał im niczego do zaproponowania. Żadnej pociechy, żadnej decyzji, żadnego wyjaśnienia całej tej sytuacji. Tak jak powiedzieliśmy sobie. Nie rozumiał tego, co robi Bóg. Nie rozumiał tego, co się dzieje wokół niego. Nie rozumiał całego siebie. Siedział i czekał. Przez 7 dni siedział i czekał. Czekał na Boga. Zgoda. Ale jest czekanie i jest czekanie. Tutaj znowu dochodzimy do tego wyraźnego rozróżnienia. Saul czekał na Boga, bo chciał złożyć Bogu ofiary. Nie ma nic złego w ofierze. Ale on chciał złożyć tą ofiarę, bo dla niego ta ofiara była magicznym rytuałem, który pozwoliłby mu obłaskawić to niezrozumiałe, kapryśne bóstwo, które gdzieś tam w niebie siedzi i czyha tylko na potknięcia człowieka i czyha tylko na to, żeby człowiekowi zgotować zły los. Saul w tej ofierze widział jakąś magiczną czynność, która odwróci bieg wydarzeń. On nie czekał na Boga. On czekał na cud, on czekał na rytuał, on czekał na coś, co samo w sobie po prostu dokona zmiany sytuacji i odwróci ten los. Jest wiara i wiara. Saul wierzył w Boga, ale ta wiara nie dość, że mu nie pomogła w niczym, to raczej mu tylko przeszkodziła. Dlaczego mu przeszkodziła? Ano dlatego mu przeszkodziła, że powiedziałbym, że to nie była tyle wiara, co zabobon. To był zabobon. To był zabobon polegający na tym, że to było takie typowo pogańskie myślenie, że jest jakieś takie bóstwo, które no nie wiem, jest może złośliwe, może głodne, które trzeba obłaskawić, nakarmić, po prostu wrzucić mu do paszczy tą ofiarę, niech po prostu się naje i wtedy no ja uzyskam wreszcie to, co tego Boga oczekuje. Saul tak traktował Boga. Saul czekał na cud, Saul czekał na działanie. Sam w tym momencie niczego nie robił. Zaniechał obronę kraju, a stał przed Bogiem tak naprawdę w ogóle nawet nie próbując zrozumieć tego, jaki ten Bóg jest i czego ten Bóg od niego oczekuje. Wreszcie się zdobył na odwagę, która brakło mu odwagi, by podtrzymać na duchu swoje wojska, brakło mu odwagi, by stanąć Filistynom, ale zdobył się na odwagę, by złożyć ofiarę, by przekroczyć tutaj postanowienie Boże. Są ofiarą, to jest oczywiście sprawa tutaj trochę kontrowersyjna. Ja bym powiedział, że Samuel nie ułatwił mu zadania tutaj, ale już mi się kiedyś oberwało za to, że z kazalnicy krytykowałem Samuela, więc nie będę krytykować Samuela. W każdym razie no Samuel, to było takie trochę dość tajemnicze, ale fakt jest faktem, że Saul wiedział, że jemu ofiar składać nie wolno, natomiast Samuel jest tym, który te ofiary ma składać. Samuel w końcu przyszedł, Samuel by tę ofiarę złożył. Tylko widzimy tutaj wyraźnie, że tutaj ta ofiara sama w sobie nie miała żadnego znaczenia. Z takim nastawieniem, jakie Saul miał, z takim podejściem do Boga, z takim podejściem do wiary, z takim zabobonnym sposobem myślenia, to nawet nie miało znaczenia, kto by tę ofiarę złożył. Oczywiście Saul, składając tę ofiarę, tylko udowodnił swoje nieposłuszeństwo. Udowodnił to, że nie rozumie Boga, nie rozumie tego, kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg działa. Ta ofiara została w końcu złożona. No i co? Co ona zmieniła? Ziemia się zaczęsła, pioruny zabiły? Nie. Ziemia się zaczęsie w tej historii, ale to nastąpi dopiero za chwilę. I tutaj uwaga, chwila cierpliwości. Mamy tutaj taki właśnie klasyczny schemat wiary, którą bym nazwał wiarą zabobonną. Wiara jest wiara. Wiara i wiara. Modlitwa i modlitwa. Ale ta historia nas ostrzega przed wiarą zabobonną. Wiara, która działa w naszym życiu w taki sposób, że kiedy pojawia się problem, my tego problemu nie rozumiemy, to w takim ziemskim wymiarze gdzieś tam przed nim uciekamy. Wydaje nam się, może nawet, że uciekamy do Boga. Znaczy ucieczka, czyli jakaś taka jak paraliż. Paraliż myśli, paraliż decyzji, paraliż jeśli chodzi o ocenę sytuacji. I okej, w tym momencie uciekamy do Boga. Wydaje nam się, że uciekamy do Boga. Ale tak naprawdę nie idziemy do Boga, tylko idziemy do naszego wyobrażenia Boga. Idziemy do jakiegoś właśnie kapryśnego bóstwa, któremu nam się wydaje, że musi się zadziać jakiś cud, że musimy złożyć jakąś ofiarę, że musimy po prostu dokonać jakichś magicznych czynności przed tym Bogiem. I tak naprawdę marnujemy czas. Na naszej grupie rozważamy teraz Księgę Jozuego. I tam wszyscy, ci co chodzą na grupę i ci co nie chodzą, chyba pamiętają tą sytuację, kiedy po tym jak Izraelici przegrali pod Aj, Jozue zaczął się modlić i tak leżał przed Bogiem. I to jest pewne podobieństwo między tymi dwoma sytuacjami, natomiast co jest ciekawe tej historii Jozuego? Reakcja Boga, który powiedział do Jozuego, po co ty tutaj jesteś, po co ty leżysz przede mną, po co ty się modlisz? Wstań! I tak jak jest wiara i wiara, tak samo jest modlitwa i modlitwa. I obyśmy nigdy nie modlili się właśnie w taki sposób, który tak naprawdę powoduje, że Bóg musi przerwać naszą tą modlitwę i powiedzieć, no w ten sposób nie. Bo ty się modlisz, ale ty mnie nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz moich dróg, ty nie rozumiesz tego, kim ja tak naprawdę jestem. Ty chcesz ze mną się targować, ty chcesz mi składać jakieś ofiary, ty liczysz na jakieś cuda, natomiast w ogóle jak gdyby nie jesteś przygotowany na to, abym ja cię prowadził, abym ja miał z sobą społeczność i abym ja tak naprawdę był blisko ciebie. Bierność w działaniu, w tym takim wymiarze fizycznym, bierność, która może przyjmować różne formy, różnego rodzaju działania. No. Ktoś może na przykład się zmierzyć z zaskakującą chorobą i w tym momencie no, na przykład nie podjąć leczenia, bo uzna z jakichś powodów, że są na to lepsze pomysły. Zaburzone relacje w rodzinie, wśród bliskich, których nie leczę, które zostawiam takimi, jakimi są. Pozostaję bierny wobec nich. Problemy materialne, finansowe i znowu jestem bierny. Nie wiem, nie szukam rozwiązania, nie szukam pracy, nie podejmuję żadnych działań. Modlę się, ale modlę się w sposób taki, no, tak jak Saul w Gilgal. Czekam, siedzę i czekam nie wiadomo co. Nie szukam Boga, nie szukam Jego woli. Wydaje mi się, że, nie wiem, Bóg oczekuje do mnie jakiejś ofiary, jakichś dramatycznych działań, demonstracji, deklaracji, nie wiadomo czego. A to do niczego nie prowadzi. Tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, Saul w końcu złożył tę ofiarę. Złożył ją jak gdyby płacąc za to cenę praktycznie swojego powołania i swojego tronu, płacąc za to cenę. Natomiast czy to cokolwiek zmieniło? Czy rzeczywiście to o tę ofiarę chodziło? Czy problem był w ofierze? Przeczytajmy wiersze od 15 do 18. I ruszył Samuel i odszedł z Gilgal swoją drogą do Gibei Benjaminowej, a reszta ludu poszła za Saulem, aby się spotkać z wojownikami. I doszli z Gilgal do Gibei Benjaminowej, a Saul dokonał przeglądu ludu, który się znalazł przy nich w liczbie około 600 mężów. A Saul i Jonatan, jego syn i zastęp, który się znalazł przy nich, mieszkali w Gibei Benjaminowej. Filistyńczycy zaś stanęli obozem w Michmas. Wtedy wyruszyli z obozu filistyńskiego łupieżcy w Czechówcach. Jeden chówiec skierował się w stronę Ofry ku krainie Szual, drugi chówiec skierował się w stronę Bethoron, a trzeci chówiec skierował się w stronę Geby, zwróconej ku dolinie Hien, w stronę pustyni. No jedyne, co ta ofiara spowodowała, to to, że oni się wreszcie z tego Gilgal ruszyli. Natomiast no, ja nie chciałbym widzieć tego wojska, nie chciałbym widzieć morali tego wojska, tej całej jakiejś takiej, no nie wiem, wartości bojowej tego wojska, wtedy, kiedy ono po prostu po tym kilku dniach spędzonych tam w tym Gilgal ruszyło sobie z powrotem, idąc za tych Filistynów po prostu trochę jak takie owce na rzeź, jakby szlikłem ku swojemu przeznaczeniu, ku egzekucji, która miała ich spotkać. Filistyni byli wszędzie, ich było 600, byli praktycznie wydani na pewną śmierć. Nie spodziewam się, aby tam był jakiś duch bojowy, aby tam była jakakolwiek nadzieja. Ponura historia, prawda? Beznadziejny rozwój sytuacji. Król, który nie potrafi podjąć żadnych decyzji. Bóg, który wydaje się być całkowicie niezrozumiały. Bóg, który żąda jakichś ofiar. Bóg, który działa przez złośliwych proroków, którzy tak jak Samuel przychodzą w ostatniej chwili albo się spóźniają. Fatalnie, prawda? W tym momencie w tej historii następuje przełom. Idźmy dalej. Następne wiersze są o kowalach, więc sobie je podarujemy. Natomiast przechodzimy do 14 rozdziału. Przeczytajmy od 1 do 15 wiersza. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka. Chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. A Achjasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinehasa, syna Heliego, kapłana pańskiego Sylo, nosił efod. Wojownicy zaś nie wiedzieli, że Jonatan poszedł. Otóż pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z którego jedno nazywało się Boses, a z drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Tak na marginesie, dużo szczegółów takich geograficznych, historycznych, prawda? To nam pozwala uchwycić kontekst i kolory. To pokazuje, że to są prawdziwe historie, a nie wymyślone bajki, prawda? To są konkretne wydarzenia, które się działy w konkretnych miejscach. Jonatan rzekł do swojego giermka. Chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może pan uczyni coś dla nas, gdyż panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu. Rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł, dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeżeli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a Filistyńczycy rzekli, oto Hebrajczycy wychodzą z nor, z których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka. Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swego giermka, chodź za mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. To pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i upiewców ogarnął ręk. W dodatku nastąpiło trzęsienie ziemi. Obiecałem, że będzie trzęsienie ziemi. Które wywołało lęk przed Bogiem. No i słuchajcie, no w zasadzie ta historia się sama tłumaczy. Tutaj naprawdę nie potrzeba wielkiego tłumaczenia. Wiara Saula, wiara Jonatana. Stosunek Saula do okoliczności, stosunek Jonatana do okoliczności. Można powiedzieć Bóg Saula i Bóg Jonatana. Z tym rzeczywiście mówiąc tutaj Bóg, mówimy nie o tym, że to był inny Bóg, tylko mamy na myśli raczej wyobrażenie o Bogu ze strony Saula i wyobrażenie o Bogu ze strony Jonatana. Saulowi zarzuciliśmy dwie rzeczy tak naprawdę w skrócie. Zarzuciliśmy mu pewną bierność i zarzuciliśmy mu zabobonną wiarę. Co robi Jonatan? Jonatan robi dokładnie inaczej niż robi jego ojciec. W zasadzie już wydaje się, że Jonatan w ogóle do tego Gilgal się nie wycofał. On tam, czytamy, że miał tą swoją załogę w Gebie. Nie wiem do końca, czy go tam nie było, czy go nie było, ale z kontekstu wynika, że nawet mogło go nie być. On sobie podarował te 7 dni czekania, tą demoralizację, tą wiarę w ofiarę, która wszystko zmieni. On po prostu był na swoim stanowisku, gotowy spełnić swoje obowiązki. I co robi Jonatan? Jonatan wyrusza, podejmuje działanie, okazuje zaufanie Bogu i zdaje się na jego wolę. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo żebyśmy nie wpadli tutaj w pułapkę traktowania tej historii w następujący sposób. jakiś zabobonny, nawiedzony Saul, który zamiast działać się modli, i odważny Jonatan, który zamiast się modlić, to działa. Nie, to nie było tak. Saul nie działał i tak naprawdę się też nie modlił. W każdym razie nie modlił się taką modlitwą, która mogła cokolwiek zmienić. Jonatan działa, ale widzimy też, że Jonatan się modli. Przecież całe to jego wyjście, cała ta jego wyprawa, to jest jedna wielka modlitwa i jedno wielkie szukanie woli Bożej. To jest cudowne, fantastyczne połączenie czegoś takiego, co Bóg od nas oczekuje i czego co sprawia, że rzeczywiście możemy odnieść powodzenie. Jonatan wie, że wszystko jest w ręku Boga. Jonatan wie, że sytuacja jest taka, jaka jest, ale on mówi, no to Bóg może wybawić i w tym momencie może wybawić przez nielicznych czy przez licznych. Paradoksalnie Saul był właśnie zakładnikiem tego, że mu zostało mało wojska i on chyba myślał, nie wiem, że jak złożył ofiarę, to nie wiem, czy żołnierze się rozmnożą, czy nagle wrócą wszyscy, no trudno powiedzieć. No. Natomiast Jonatan w zasadzie na nic nie czeka. On podejmuje działanie w oparciu o te zasoby, które ma, natomiast nie jest to działanie bezmyślne, nie jest to działanie jakieś pochopne. On mówi, pójdziemy, zaufamy Panu, ale nie tylko zaufamy Panu, ale też zapytamy Go o drogę. Bo on mówi, no akurat tutaj stosuje taką metodę, że no mówi, w zależności od tego, jak nam odpowiedzą, czyli zaczepimy tych Filistynów i w zależności od tego, jak nam odpowiedzą, no to będzie dla nas odpowiedź od Pana. Czyli jeżeli nas zawołają, to znaczy, że Pan popiera to nasze działanie, jeżeli nas nie zawołają, no to znaczy, że nie popiera. Czyli to wcale nie było tak, że w tym momencie mamy przeciwstawienie bierności i działania. To nie o to chodzi tutaj. Bo nie zawsze działanie jest dobre, to żeby było jasne. Mamy tutaj przeciwstawienie czegoś innego. Mamy tutaj przeciwstawienie zabobonu i aktywnego poszukiwania Bożej woli, aktywnego poszukiwania Bożej drogi, aktywnego pytania się Boga o to, co mam robić, połączonego oczywiście z gigantycznym zaufaniem. Bo Jonatan tak naprawdę w paru ludzi rzucił się na całą armię filistyńską, więc możemy sobie wyobrazić, jaki tutaj był element wiary i zaufania. Przeciwieństwem zabobonu nie jest chłodny, materialny racjonalizm. Przeciwieństwem zabobonu jest wiara i pełne zaufanie Bogu. Ale wiara i zaufanie, które polega na tym, że ja mam w głowie właściwy obraz Boga. Nie mogę zaufać Bogu, którego traktuję jak kapryśne bóstwo. Nie mogę zaufać Bogu, o którym mam takie wyobrażenie, że jak ja mu nie złożę jakiejś ofiary, nie dokonam jakichś rytualnych, magicznych czynności, to on mi nie pomoże. Mogę zaufać Bogu, którego traktuję jako swojego pomocnika, jako swojego przewodnika, jako swoje światło na drodze każdego dnia. I Jonatan tak Boga traktował. I dlatego Jonatan wygrał tę bitwę. No w tym momencie się zaczęło. Zaczęło się od jednej potyczki. Natomiast to się potem przerodziło się w wielką bitwę. Przerodziło się najpierw w to, że powstał popłoch wśród Filistynów. Nastąpiło trzęsienie ziemi. To nie nasze ofiary, to nie nasze jakieś tam, nie wiem, różnego rodzaju wyrzeczenia. Do wyrzeczeń za chwilę przejdziemy zresztą. Jakieś nasze dziwne wyrzeczenia powodują, że sprawy wokół nas się zmieniają. Nie. Sprawy wokół nas się zmieniają wtedy, Bóg zaczyna działać wtedy, Bóg trzęsie ziemią wtedy, kiedy po prostu Mu ufamy. Kiedy po prostu idziemy za Nim i aktywnie szukamy Jego woli. Jesteśmy gotowi podjąć działania w oparciu o te zasoby, które mamy, ufając Mu, że dla Niego tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wojska jest dużo, czy mało. Taka była postawa Salomona. Zamiast zabobonu, coś, co moglibyśmy nazwać racjonalnym zaufaniem. Racjonalne, czyli oparte o fakty, o działanie, o analizę sytuacji. Oparte o, można powiedzieć, działanie wolnego człowieka, człowieka obdarzonego, który ma wolną wolę, w związku z tym no, Bóg oczekuje od nas, abyśmy podejmowali określonych działań i określone inicjatywy. Ale działanie, które jest oparte na wierze w Boga, na zaufaniu Boga i jak gdyby dające Bogu tutaj pierwszeństwo i wskazujące na Boga jako na tego, który wskazuje drogę. Bo gdyby Bóg powiedział, nie idź, to Jonatan by nie poszedł. Nie rzuciłby się na tych Filistynów, gdyby ci ich nie zawołali. O tym też warto pamiętać. Racjonalne zaufanie oparte o Boga i zabobon. Dwie skrajności, dwie przeciwieństwa. Jonatan wygrał. Bitwa została wygrana. Bitwa w tym momencie już została wygrana, albo inaczej mogła zostać wygrana, bo jak było z tym zwycięstwem, to za chwilę zobaczymy. No i teraz znowu właśnie wracamy do naszego Saula. Czy Saula to czegokolwiek nauczyło? Otóż nie. Zabobonu nie tak łatwo wyplenić człowieka. Zabobon jest silniejszy czasami od naszej logiki, rozumu i niestety również czasami jest silniejszy od tego, co nam mówi Słowo Boże. Czytajmy dalej, 16 do 23 wiersza. A gdy wywiadowcy Saula w Gibei Beniaminowej wypaczyli, że pospólstwo w obozie biega tam i z powrotem, rzekł Saul do wojowników, którzy byli przy nim: zróbcie przegląd i zobaczcie, kto od nas odszedł. Zrobili więc przegląd i stwierdzili, że nie ma Jonatana i jego giermka. I rzekł Saul do Achiasza: sprowadź skrzynię Bożą, gdyż skrzynia Boża była wówczas u synów izraelskich. Gdy Saul jeszcze mówił z kapłanem, zgiełk w obozie filistyjskim bardzo się wzmógł. Rzekł wtedy Saul do kapłana: zaniechaj. A potem Saul i wszyscy wojownicy, którzy byli z nim, wydali okrzyk bojowy, a gdy dotarli do pola bitwy, oto tam każdy kierował miecz przeciwko drugiemu i powstało bardzo wielkie zamieszanie, bo Hebrajczycy, którzy poprzednio stanęli po stronie Filistyńczyków i z nimi wyruszyli do boju, odstąpili od nich, aby stanąć po stronie Izraelitów, którzy byli Saulem i Jonatanem. A gdy wszyscy mężowie izraelscy, którzy się stronili w górach efraimskich, usłyszeli, że Filistyńczycy uciekli, także puścili się w pogoń za nimi w tej bitwie. I wspomógł Pan Izraela w tym dniu, bitwa zaś przeniosła się aż pod Bet-Awen. Widzimy tutaj, że sprawy się dobrze rozwijają. Natomiast gdy patrzymy na Saula, to widzimy, że ten człowiek w dalszym ciągu kompletnie nie rozumie tego, co się wokół niego dzieje. Tam się dzieją wielkie sprawy, a co go interesuje? On zaczyna tutaj robić śledztwo. Kto odszedł? Kto nam tutaj zniknął? A potem nagle woła kapłana, skrzynię Bożą. Chce sobie powróżyć nagle znowu tutaj. No, bo to przecież o to chodziło. To skrzynia Boża i kapłan to służyli po prostu do wróżenia. Oczywiście to nie było wróżenie takie, którego Pan Bóg zakazał, w sensie pytania jakichś tam duchów czy demonów, no ale generalnie Saul chciał się dowiedzieć, co się dzieje. Na szczęście, można powiedzieć, w końcu daje się porwać dynamice wydarzeń i to jest jedyne dobre, co się stało, bo on się dał porwać. No, w tym momencie już przestał robić śledztwo, nawet tego kapłana powstrzymał, bo po prostu wszyscy ruszyli do bitwy i można powiedzieć, on dał się ponieść temu prądowi wydarzeń i pójść z nimi. No i naprawdę dobrze czasami jest tak, że okoliczności za nas załatwiają sprawę. Dobrze jest to, że czasami okoliczności są dla nas prezentem i czasami one wręcz krzyczą i dobrze, jeśli czasami okoliczności nas zaskoczą w tym pozytywnym sensie, pod warunkiem, że wyciągniemy z tego właściwe wnioski. Tutaj ktoś za Saula załatwił sprawę, załatwił bitwę, załatwił zwycięstwo. Był nim oczywiście Jonatan, za którym oczywiście stał Bóg. Saul dostał prezent. Saul w tym momencie mógł tylko ruszyć z wojskiem i wygrać. Ludzie, którzy mają skłonności do takiego zabobonnego myślenia, niestety nawet w takich sytuacjach potrafią zawieść. Nie zawsze potrafią na przykład okazać wdzięczność. Nie zawsze potrafią docenić to, co się wydarzyło. To, co dla nich ktoś zrobił. I tutaj widzimy Saula, który robi dokładnie to samo. Co Saul zrobił z tym prezentem, który się mu nadarzył? Czytajmy dalej, od 24 wiersza. Lecz mimo, że Izrael był tego dnia bardzo strudzony, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszystek lud nawet nie zakosztował chleba. Lecz na polu znajdowały się w obfitości plastry miodu i był miód na polanie. A gdy lud podszedł do tych plastrów, właśnie opływały miodem, ale nikt nie podniósł ręki do ust, bo lud bał się złożonej przysięgi. Lecz Jonatan nie słyszał o tym, że jego ojciec obowiązał lud przysięgą i skierował koniec laski, którą trzymał w swojej ręce i umoczył w plastrze miodu. I zwrócił rękę do ust i wtedy oczy jego nabrały blasku. Wtem odezwał się ktoś z ludu mówiąc: twój ojciec przysięgą zobowiązał lud tymi słowy. Przeklęty każdy, kto dzisiaj spożyje jakiś pokarm. Dlatego lud jest zmęczony. Jonatan rzekł: mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. Zobaczcie, jaki blask mają moje oczy, że skosztowałem nieco tego miodu. Gdyby lud dziś był zjadł z łupu zdobytego na swoich wrogach, o ileż większa byłaby klęska Filistynów. A jednak w owym dniu bili Filistyńczyków od Michmas aż do Ajalon, choć lud był bardzo zmęczony. Rzucił się wtedy lud na łup i nałapali owiec i krów i cieląt i zarzynali je wprost na ziemi i lud jadł z krwią. Gdy doniesiono o tym Saulowi, że lud grzeszy przeciwko Panu, jedząc krwią, Saul rzekł: odstąpcie od Pana, przytoczcie tutaj do mnie wielki kamień. I rzekł Saul: rozejdźcie się między ludem i powiedzcie do nich. Niech każdy przyprowadzi do mnie swojego wołu czy swoją owcę i zaczynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc krwią. i przyprowadzili wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy i zażynali je tam. I zbudował Saul ołtarz Panu. To był jego pierwszy ołtarz zbudowany dla Pana. No, widzimy na końcu, że coś do tego Saula dotarło i można powiedzieć znowu, jak gdyby pojawiła się jakaś taka iskierka nadziei, że Saul odbuduje te relacje z Bogiem, że zrozumie, że ołtarz to nie chodzi tylko po to, aby tam dokonywać na nim jakieś rytualne czynności, tylko chodzi o coś więcej. Ale zobaczmy, że tak naprawdę Saul zrobił wszystko, aby tej okazji, jaka się nadarzyła, nie wykorzystać. I możemy sobie zadać pytanie, co Saulem kierowało? Ja myślę, że tutaj właśnie cały czas pokutuje to, że jego rozumienie Boga, jego wiara, to cały czas mu się kojarzyła z tym, że to są wyrzeczenia dla samych wyrzeczeń. Ja nie mówię, że nie mają sensu wyrzeczenia dla Boga, to nie o to mi chodzi. Ale Saul jak gdyby widział sens samego wyrzeczenia, nawet jeśli on nie miał większego sensu. Utrudniania, robienia pewnych rzeczy w jakiś taki przedziwny sposób. To wszystko jest takie, bym powiedział, ciężkie, ponure, takie fatalistyczne, takie jakieś takie, no. I widzimy, że to przynosi tak naprawdę efekt odwrotny do zamierzonego. Widzimy, jakie utrudnienie to spowodowało dla ludzi, dla wojowników, dla żołnierzy. Nie tylko utrudnienia w sensie takim, że gorzej im się walczyło, ale też takie utrudnienie, że na końcu potem byli już tak zgłodni, że no zaczęli grzeszyć, po prostu rzucając się na jedzenie jak jakieś dzikusy. Możemy sobie zadać pytanie, czy nie jest czasem tak, że wiara, jeśli jest to oczywiście bardziej zabobon, a nie wiara, ale o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy o ostrzeżeniu przed zabobonem, który czasami może nam się wkraść w miejsce naszej wiary. Czy nie wygląda to czasami tak, że tak naprawdę ta nasza wiara to wszystkim wokół tylko i wyłącznie utrudnia życie? Nie chodzi mi oczywiście o to, że no, to utrudniamy życie komuś w ten sposób, że składamy świadectwo, albo że zachęcamy do służenia Panu, albo że egzekwujemy pewne rzeczy od naszych dzieci. Ale chodzi mi raczej o sytuację, kiedy tak na dobrą sprawę wszystkim wokół nasza wiara kojarzy się z tym, że oczekujemy od najbliższych jakichś niepotrzebnych wyrzeczeń, utrudniamy życie jakimiś elementami legalizmu, jakimiś zakazami, jakimś takim ponurym umartwianiem się, pięczeniem różnego rodzaju tego typu rzeczy. Bez wchodzenia w szczegóły, bo nam czas ucieka, ale myślę, że wiemy, o co chodzi. Także często można w takim wypadku właśnie odzyskać efekt odwrotny od zamierzonego. Saul chciał dobrze, natomiast no, wyszło jak zwykle w takich wypadkach, kiedy no, właśnie pozwalamy na wypaczenie obrazu Boga, jaki mamy, I w konsekwencji zastąpienia naszej wiary raczej czymś, co bardziej przypomina zabobon. Jeszcze dwie rzeczy. Przeczytamy może od 36 do 46 wiersza dwa komentarze i skończymy. Mam nadzieję, w ciągu 5 minut nam się uda. Następnie Saul rzekł: pójdźmy się w pogoń za Filistyńczykami jeszcze nocą i łupmy ich aż do świtu, aby ani jeden wśród nich żyw nie pozostał. A oni odpowiedzieli: czyń wszystko, co ci się wydaje dobre. Lecz kapłan rzekł: przystąpmy tutaj do Boga. I zapytał Saul Boga: jeśli puszczę się w pogoń za Filistyńczykami, czy wydasz ich w ręce Izraela? Lecz Pan nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. Więc Saul rzekł: przystąpcie tutaj wszyscy przywódcy ludu i zbadajcie, na czym polega ten dzisiejszy grzech. Gdyż jako żyje Bóg, który wybawił Izraela, choćby go popełnił był Jonatan, mój syn, musiałby umrzeć. Lecz nikt całego ludu nie dał mu odpowiedzi. Rzekł wtedy do całego Izraela: wy będziecie po jednej stronie, a ja i Jonatan, mój syn, będziemy po drugiej stronie. A lud odrzekł Saulowi: czyń, co ci się dobre wydaje. I rzekł Saul do Pana: Boże Izraela, dlaczego nie dałeś dzisiaj odpowiedzi słudze swemu? Jeżeli grzech ten jest na mnie lub na Jonatanie, moim synu, Panie Boże Izraela, daj Urim. A jeżeli grzech ten jest na Twoim ludzie izraelskim, daj Tumim. I los padł na Jonatana i Saula, a lud wyszedł czysto. Następnie rzekł Saul: rzućcie losy między mną a między Jonatanem, moim synem. I los padł na Jonatana. Rzekł więc Saul do Jonatana: powiedz mi, coś uczynił. I rzekł mu Jonatan te słowa: skosztowałem końcem laski, którą miałem w ręce, nieco miodu, lecz oto gotów jestem umrzeć. A rzekł Saul: to niech mi uczyni Bóg i niech jeszcze doda, tak jest, musisz umrzeć, Jonatanie. Lecz lud rzekł do Saula: czy miałby zginąć Jonatan, który sprawił Izraelowi to wielkie ocalenie? Nie daj tego, Boże, żeby włos z jego głowy miał spaść na ziemię, gdyż z pomocą Bożą dokonał dziś tego. I wykupił lud Jonatana, tak iż nie zginął. Zaniechał wtedy Saul pościgu za Filistyńczykami i Filistyńczycy powrócili do swoich siedzib. Dwie sprawy, jeszcze na koniec. Więc tak, po pierwsze, jeżeli coś chcemy zepsuć, to jest duża szansa, że nam się uda. I tutaj mamy tego przykład. Ta bitwa mogła zakończyć sprawę z Filistynami, gdyby została doprowadzona do końca. Ale Saul w pewnym sensie, w pewnym momencie, jak czytamy, zaniechał tego pościgu, bo znowu zajął się, czym się zajął. No już tutaj nie będę powtarzać, ale dla mnie to jest znowu powrót do tych swoich zabobonów i tych wszystkich swoich jakichś takich no, wypaczonych poglądów na temat tego, co się Bogu podoba i co należy do Boga, co należy z Bogiem robić. No, Saul chciał ścigać, natomiast no, w tym momencie napatoczył się kapłan. Można sobie zadać pytanie, gdzie był kapłan w Gilgal? Ile kapłan pomógł Saulowi wtedy, kiedy było naprawdę ciężko? No kapłani mają to do siebie, że nie zawsze pomagają wtedy, kiedy człowiek ma naprawdę problemy. Natomiast wtedy, kiedy jak gdyby sprawy same by się świetnie potoczyły swoim torem, to przychodzi kapłan. I tutaj mówi, no musimy w tym momencie znowu odprawić te nasze czary. Oczywiście tutaj zdajcie sobie sprawę, że jest to przenośnie, a w każdym razie no, będziemy teraz szukać Pana. No i tak szukali, oczywiście problem zidentyfikowali, rozwiązali, no widzimy jak się to skończyło, ale Filistyni uciekli. Wróg uciekł, po jakimś czasie wrócił z Goliatem. Goliata pokonał Dawid, ale potem jeszcze raz wrócił i Saul i jego syn polegli w końcu w bitwie z ręki Filistynów. I to jest naprawdę dla mnie taki strasznie przerażający obraz sytuacji, kiedy coś, co my nazywamy wiarą, natomiast mówię nazywamy wiarą, bo to tak naprawdę nie jest wiara, to nie jest biblijna wiara, ale nam się wydaje, że to jest wiara, powoduje, że tak naprawdę nie potrafimy normalnie myśleć, nie potrafimy normalnie działać, mieć normalnych relacji z ludźmi i z Bogiem. Wręcz traktujemy Boga jako jakiś taki wirus, który po prostu nas osłabia, wiąże, zmusza do ofiar, wyrzeczeń, szukania winnych, szukania wrogów, czasami jakiś wyimaginowany. Także chętnie na przykład rzucamy się na walkę z różnego rodzaju herezjami. No, nie mówię, że nie należy zwalczać herezji, ale jak to nieraz czasami potrafi człowieka opętać i sprawiać, że tylko patrzy na drugiego człowieka tylko przez pryzmat jego poglądów. Żeby mieć jeden przykład z wielu. Ta bitwa tutaj szła w dobrym kierunku. Głoszała się pomyślnie. Wystarczyło iść i po prostu bić tego wroga. Szabla w dłoń bolszewika goni, jak mówi piosenka patriotyczna. To było oczywiste. To było oczywiste. Kapłan, ofiary. Wszystko fajnie, ale to wiara i relacja z Bogiem nie polega na tym, że wtedy, kiedy mamy szansę coś uzyskać, dokończyć, zrobić dobrze, to musimy się zatrzymać i właśnie. Ale słuchajcie, jest jeszcze coś gorszego. Bo to tam powiedzmy sobie, Filistyni nie uciekli, ale jest też niestety tak, że jest taki rodzaj wiary, który nie liczy się z kosztami. W swoim szaleństwie Saul był gotowy zabić swojego syna, dzięki któremu notabene Izrael wygrał tę bitwę. Ten wiersz 44 jest przerażający. No żadnego zawahania, żadnego jakiejś takiej wątpliwości, żadnego, można powiedzieć, no, zastanowienia się. Nie, no niech umrze. Trudno, synu, musisz umrzeć. Bywają ludzie, którzy są tak gorliwi w swoim wyobrażeniu wiary, że przez tą ich wiarę cierpią ich rodziny, cierpią ich najbliżsi, cierpi całe ich otoczenie. Doprowadza to nieraz do tego, że dzieci, które się wychowają w takich domach, nie chcą jak dorosłą słyszeć o Bogu. Ale to nie problem. Tak, synu, musisz umrzeć. Jeżeli tak jest, to tutaj można powiedzieć, rewolucja wymaga ofiar. Mój zabobon wymaga ofiar, można by powiedzieć. Warto się rozejrzeć. No, i to, że ja mówię bez jakiegoś takiego, bym powiedział, bardzo takiego nuklearnego, czy też jakiegoś takiego bardzo skrajnego interpretowania tej całej sytuacji, ale tak na marginesie. No, jeżeli to jest tak, że nasza wiara, nasza relacja z Bogiem czyni nas obojętnymi na dobro naszych najbliższych, na dobro naszych rodzin, jeżeli tracimy wrażliwość, jeżeli tracimy to jakieś takie głębokie przejęcie się losem tych ludzi nam najbliższych, to może być zabobon. Bo Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. Bóg nie chce, aby nasze działanie odbywało się kosztem takich ofiar wokół nas i to wokół najbliższych. Pozwoliłem sobie na takie słowa dość twarde. Dlatego zakończę słowami z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział, 9 wiersz. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Więc niech te słowa ostrzeżenia o tym, że wiara zamiast racjonalnego zaufania może stać się niszczącym nasze życie zabobonem, niech one pozostają w naszej pamięci. Ale równocześnie w głębi serca mam przekonanie, że znaczy do nas wszystkich tutaj zgromadzonych, że my po prostu tak nie myślimy, że nasza wiara jest wiarą, a nie zabobonem, że nasze zaufanie Panu jest takie rzeczywiście realne, codzienne, realizujące się w praktycznym życiu, w naszych praktycznych działaniach, w naszym praktycznym poszukiwaniu woli Bożej. I obyśmy na takiej drodze umieli wytrwać, obyśmy traktowali naszego Pana jako pomocnika, światło na naszej drodze, przewodnika na naszej ścieżce, a nie jako jakieś kapryśne bóstwo, które trzeba oswajać naszymi ofiarami, wyrzeczeniami, legalizmem i tym podobnymi działaniami. Amen.